ponad wszystko w tym potrzebujemy Bożego namaszczenia, Bożej inspiracji, Bożego działania. Panie Boże, Ojcze Niebieski, tak przychodzimy do Ciebie i wyznajemy, że w tym dniu, dzisiaj potrzebujemy Twojego Słowa. Panie, potrzebujemy tego Słowa, które nas nauczy i tego Słowa, o którym Ty powiedziałeś, że ono jest chlebem dla naszego każdego dnia. Panie, potrzebujemy tego, żebyś Ty przez swojego Ducha Świętego też tak głęboko przeorał naszą świadomość. I Panie, spowodował, że te może jakieś stereotypy, które gdzieś tam się nam nas doczepiły, Panie, a związane są z tym, jak my patrzymy na różne rzeczy, żeby one zostały zabrane od nas, a na to miejsce, żeby schnął takie nowe, świeże zrozumienie tego, co Ty chcesz do nas mówić. I żeby to było zrozumienie, które nas wyposaży. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Ta historia jest zapisana w 11 rozdziale Księgi Genezis, Księgi Rodzaju. I czytam z tego brytyjskiego tłumaczenia, bo takie, ono jest troszeczkę wyraźniejsze w niektórych punktach. Niedawno słyszałem takie zdanie. Ktoś zapytał kogoś zajmującego się na co dzień Biblią, na co dzień tekstem biblijnym, zapytał się, co on sądzi o literalnej interpretacji, czyli dosłownej interpretacji Biblii. I ta osoba mówi, no cóż, zapraszam, jeśli chcecie interpretować dosłownie Biblię, to nauczcie się najpierw hebrajskiego i greckiego i wtedy możemy mówić o dosłownej interpretacji Biblii, bo gdy posługujemy się tłumaczeniami, to już nie jest dosłowna interpretacja. I tak, czytamy. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamieni, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyjmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Gdy czytamy tak ten tekst, to jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do takiego rozumienia tego tekstu, które mówi nam, że ten zamiar tych ludzi, żeby zbudować coś tak wysokiego, co sięgałoby nieba, bardzo się Panu Bogu nie podobał z tego powodu, że no właściwie no, oni by dostali się gdzieś do góry i tam w jakiś sposób by narozrabiali, o tak mówiąc, albo no, próbowali się tam jakoś z Panem Bogiem spierać, by stanowili pewne wyzwanie dla Pana Boga. Ale gdy tak naprawdę spojrzymy na to, to myślę, że wysokość wieży dla Pana Boga nie stanowiła żadnego wyzwania. I ja poproszę o wyświetlenie slajdów, które przygotowałem. Mam nadzieję, że mnie nie dopadnie jakiś taki paskudny kaszel, który by mnie wykluczył tutaj. Tak. To nie jest wieża z Babel, ale we wschodnio-centralnej Mezopotamii, bo tam dzieje się ta historia. Ten kraj Synear jest właśnie w tamtych okolicach. W kulturze tamtych ludów występuje bardzo dużo takich wież. Sporo, kilkadziesiąt przynajmniej odkryli archeolodzy i je jakoś próbowali odtworzyć. I to jest jedna z nich. To znaczy, do dzisiaj zostały tylko ruiny, to jest pewien odbraz, odtworzenie tej wieży. I te wieże nazywały się tak dziwnie cigurat. Można pokazać następną. Następna jest, takie jest wyobrażenie tej wieży Babel, ale czy to tak dokładnie wyglądało, nie mamy żadnych takich pewnych przesłanek, że to wyglądało akurat tak. Podobnie. Musiało wyglądać podobnie. I nie wiem, czy na tych dwóch zdjęciach, na tych dwóch grafikach moją uwagę, mam nadzieję, że też i waszą, zwracają te takie pochylnie, które tam są i które prowadzą do góry. I ta dziękuję bardzo. Czasami w literaturze niektórzy określają, że te wieże cigurat to były świątynie. Tak naprawdę one nie były świątyniami. One nie były świątyniami. Mało tego, to były budowle, które zazwyczaj budziły pewien strach i ludzie unikali nawet znajdowania się w pobliżu. To nie były budowle, więc ci ludzie nie budowali po to, żeby sami się tam wspinać do góry i być coraz wyżej. To nie było zadanie cyguratów. To nie było po to. My mamy takie wyobrażenie, że oni chcieli się dostać do tego miejsca, gdzie mogliby się spotkać z Bogiem, z Nim się tam posprzeczać, czy nawet jakoś bardziej dosadnie wytłumaczyć Mu swoje argumenty. To nie było nic takiego. Ludzie uciekali od tego miejsca. W pobliżu tych cyguratów zazwyczaj powstawały świątynie. W świątynie, w których ludzie składali ofiary, w jakiś sposób sprawowali kult Boga, przy czym to byli różni bogowie też, w zależności od tego, w jakiej grupie ludzi to się działo. No to zapytacie, po co były te wieże? No po co budowali te wieże? Te wieże miały utrzymywać tę komunikację między niebem a ziemią, ale w drugą stronę. Były po to, to były wieże zarezerwowane do użytku bóstwa. I ludzie budowali te wieże po to, żeby bóstwo mogło zejść i wejść do świątyni i wziąć te ofiary, które składali temu bóstwu, więc ta chęć tych ludzi z wieży, z miasta Babel, żeby wybudować tę wieżę i żeby ona była super wysoka, najwyższa, jaką oni sobie wyobrażali w tamtych czasach. Nie wiem, co by dzisiaj powiedzieli, gdyby zobaczyli w Dubaju Burdż Khalifa, który ma 800 metrów wysokości. Oni to budowali po to, żeby Bóg miał jak najlepszą drogę do ich świątyni. Żeby, trochę to robi takie wrażenie, że oni, ta nasza wieża dla Ciebie, Boże, jest tak dobra, że Ty musisz często naszą świątynię odwiedzać. I to, jak sobie porównujemy to z objawieniem Boga, no to było oczywiste kłamstwo. Oczywiście to nie było jedno kłamstwo, które oni wypowiadali przy tym. Jakie były jeszcze inne kłamstwa? Otóż w tamtych czasach, w tamtych okolicach, oni wierzyli w coś takiego jak symbiozę Boga i ludzi. Symbioza to jest, my na lekcjach przyrody się o tym uczymy, prawda? W szkole podstawowej o symbiozie się uczymy. Jemioła zdaje się jest, nie, jemioła to jest pasożyt, tak? Absolutny pasożyt. Ale są takie żywe organizmy, które żyją ze sobą w symbiozie. No tam wieloryby z jakimiś tam glonami, no różne. W każdym razie jedne coś robią dla drugich, a drugie inną robią coś. Takie wzajemne usługi sobie świadczą. I tak samo oni traktowali relacje z Panem Bogiem. Uważali, że Bóg, bóstwo, nazywali go różnie, ma różne potrzeby, ma rozmaite potrzeby. I poprzez kult tego Boga w tej świątyni, który był obok tej wieży, oni zaspokajali te potrzeby bóstwa. No, mogły być to takie banalne potrzeby, jak nawet jedzenie. Te najlepsze rzeczy z jedzenia oddawali bóstwu i uważali, że bóstwo tymi najlepszymi rzeczami z ich gastronomii jakoś się tam pożywia, bo potrzebuje tego pożywienia. Z kolei, gdy tak dobrze służyli bóstwu, to spodziewali się, że to bóstwo będzie chronić ich. Będzie w sytuacjach różnych wojen dawać im zwycięstwo. I stąd starali się, żeby to, co oni dają ze swojej strony bóstwu, było jak najlepsze, a z drugiej strony spodziewali się, że bóstwo też będzie jak najlepiej służyć im. No, pewne potrzeby ich zaspokajać. I za chwilę sobie powiemy, jak bardzo nieprawdziwe to jest. I jeszcze, co oni mówili o życiu z Bogiem, to, że jeszcze jakie kłamstwo w tym było, to, że gdy oni tak służą Bogu, gdy oni tak budują taką wieżę dla Boga, tą taką, nie wiem, czy wygodną, czy jakąś taką szczególnie dla Niego dostosowaną, to powoduje, że zrobią coś, co przyniesie im chwałę. Co spowoduje, że oni będą sławni, że cały świat, może nie cały świat, bo nie wiadomo, jakie było ich myślenie, ale może chodziło o te okoliczne plemiona jeszcze, oprócz nich, którzy mieszkali sobie tam, no właśnie, w tamtym czasie trudno było mówić o innych plemionach. Wszyscy mieli ten sam język, więc wszyscy inni ludzie usłyszą to i w tym momencie oni staną się sławni. To znaczyło to, że oni zbudują imię dla siebie. Oni staną się takimi sławnymi. To miasto Babel miało stać się sławne. Być może myśleli, to taka stolica całego tego obszaru, w którym mieszkamy, to będzie Babel, dlatego że myśmy tutaj zbudowali tą wieżę i tak służymy, tak zmanipulowaliśmy tego Boga, że Bóg, że teraz mamy Boga na nasze zawołanie. I Bóg przychodzi, mówi i dosyć tego. Mówi, dosyć tego. Mówi, nie można pozwolić na to, żeby oni, korzystając z tego, że mają pewne możliwości, te kłamstwa rozszerzali. Bo nikt ich nie zatrzyma w tym kłamstwie. To kłamstwo będzie w końcu przenikać w całą... I zauważcie, że ten 11 rozdział kończy się, a później zaczyna się rozdział 12. I w 12 rozdziale co się wydarza? W 12 rozdziale Pan Bóg powołuje Abrahama. Na początku Abrama. Powołuje Abrama. Powołuje Abrama po co? Po to, żeby sam siebie mu objawić, żeby powiedzieć, jakim on jest, ale też, żeby być blisko niego, żeby ta bliskość w życiu Abrama była tak niesamowita, że Pan Bóg go określa jako kogo? Że Abram jest jego przyjacielem. To kłamstwo, jakie propagowali ci ludzie z Babel i jakie na propagandę tego wydali może nawet nie 2 miliardy złotych, ale i więcej, budując tą wielką wieżę. Proszę? Nie wiem. Ci ludzie propagowali to kłamstwo i to kłamstwo polegało na tym, że Pan Bóg jest daleki i chce być daleki. Ale my możemy go zmanipulować tak, żeby on się zbliżył do nas. I Pan Bóg mówi, nie. Gdybyśmy śledzili losy ludzkości od samego początku, to od samego początku Pan Bóg szukał tego, żeby być blisko człowieka. Szukał inaczej można też opisać, że Pan Bóg szukał tego, żeby człowiek mógł być blisko Niego. I potem, gdy zaczynamy śledzić Abrahama, to życie Abrahama i życie później innych patriarchów, to w zasadzie ukoronowaniem tego, co jest. Ukoronowaniem tego jest w końcu to, że świątynia Pana Boga staje pośród Izraela. I do świątyni przychodzi chwała i obecność Boga. I to jest najważniejsza rzecz, jaka wydarza się w tym ciągu zdarzeń w tej części Starego Testamentu. Oczywiście o wiele ważniejszą później na koniec jest w ciągu tych wydarzeń biblijnych jest to, że przychodzi Chrystus, który będąc człowiekiem był doskonałym obrazem Boga i który był z ludźmi i który powiedział, że nigdy ludzi nie opuści i który gdy oddał samego siebie po to, żeby ludzie mogli być z Bogiem, posyła Ducha Świętego i mówi, ja powrócę bo moim pragnieniem jest to, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Więc to jest kłamstwo, że Bóg chce być daleko i nie chce mieć nic wspólnego z nami. I to kłamstwo między innymi ta budowla propagowała. Natomiast Bóg mówi, nie, to jest inaczej. To ja chcę, ja mam w swoim sercu bliskość z ludźmi. Druga rzecz to jest ta symbioza. Pan Bóg ma jakieś potrzeby, My możemy coś dla niego zrobić, no i wtedy on, jak my dobrze zrobimy, to on też z kolei dla nas coś zrobi, bo my mamy swoje potrzeby. Czy Pan Bóg robi coś dla nas ze względu na to, że on spodziewa się, że my coś zrobimy dla niego? Czy Pan Bóg też chce, żebyśmy tak żyli, gdzie w naszym życiu będzie taka motywacja? Ja owszem robię coś dla Pana Boga, poświęcam Mu swoje życie, poświęcam Mu moje obdarowania, poświęcam Mu może mój czas, może środki materialne, ale w zamian spodziewam się czegoś od Pana Boga. Jeśli daję Mu tyle, to spodziewam się od Niego tyle. Czy Panu Bogu chodzi o taki rodzaj relacji? Nie, absolutnie nie. Prawda? Dlaczego Pan Bóg chce być blisko człowieka? Dlaczego Pan Bóg chce, żeby człowiek był blisko Niego? Proszę? Bo Go kocha. Tak, bo człowiek jest jedyną istotą w całym wszechświecie, w całym kosmosie, wszechświecie, nazwijmy to jak chcemy, która jest zdolna do tego, aby na Bożą miłość odpowiedzieć miłością. Mamy niesamowitą właśnie zdolność, że w pewnym momencie, gdy spotykamy się z miłością Pana Boga, to w naszym życiu, w naszej istocie budzi się coś, co jest również miłością do Niego. I tak jak On kocha nas, tak my też możemy kochać Jego. Może nie tak doskonale, On doskonale kocha. Naszej miłości brakuje tej doskonałości. Ale mam pytanie w związku z tym. Pytanie będzie dotyczyć bardzo znanego tekstu biblijnego. Tekstu, który zna cały Kościół bardzo dobrze, ale również świat sportowy do pewnego momentu znał ten tekst bardzo dobrze. Od pewnego momentu niestety władze związków sportowych wrednie zabraniają tego, bo nie wiem, czy mieliście kiedyś możliwość wcześniej oglądać mecze jakieś ważne. Prawie na każdym meczu był transparent Jana 3,16. Od pewnego czasu, to znaczy jeśli chodzi o FIFA, zabrania, nie wolno. W związku z tym, że Jana 3,16 to jest propaganda religijna, nie wolno uprawiać propagandy religijnej na stadionach. I nawet kiedyś pewien piłkarz chyba został ukarany za to, że zdjął koszulkę, a pod spodem miał koszulkę z Jana 3,16. Więc świat, ale jakiś czas temu ten świat sportowy miał okazję zapoznać się z tym tekstem zawartym w Jana 3,16. I jestem pewny, że wy dzisiaj z pamięci go wyrecytujecie. Albowiem tak, Bóg umiłował świat. Można powiedzieć nawet, ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Prawda? To jest ten tekst, towarzyszy tym, którzy wzrastają w Kościele od pierwszych lat, prawie na pierwszych zajęciach szkoły niedzielnej nauczyciele próbują nauczyć tego tekstu i później ten tekst się powtarza. I mam pytanie w związku z tym tekstem. Jak na pewno sobie uświadamiamy, no to Jan zapisał ten tekst gdzieś w pierwszym stuleciu naszej ery. Tak to dokładnie, tam się cały czas o tą Ewangelię Jana bibliści spierają. Jedni mówią taka data, drudzy mówią taka, ale pierwsze stulecie naszej ery. I mam pytanie. A w którym momencie Bóg umiłował świat? Czy to znaczy, że w tym pierwszym stuleciu Pan Bóg popatrzył na tą ludzkość i mówi, miłuję was, miłuję was. W którym momencie, od którego momentu ten wiersz, ten tekst stał się ważny? Od początku, tak? Absolutnie, absolutnie, od samego początku. Jeśli wierzymy w tekst, który mówi, że Jezus Chrystus dzisiaj, wczoraj i ten sam na wieki, to absolutnie musimy wierzyć, że Bóg umiłował świat od samego początku. Różni byliśmy wobec Boga, różnie się zachowywaliśmy. Gdy On nas miłował w ogrodzie Eden, myśmy powiedzieli, nie lubimy Twojej ingerencji w nasze życie. A mi się bardzo nie podoba to, że Ty się wtrącasz w nasze życie i Pan Bóg nie miał innego wyjścia. Mówi, no to rozstańmy się, to w takim razie, no szukajcie miejsca dla siebie. A potem, jako ludzie, gdy On przyszedł do Izraela, to co zrobiliśmy? Zawarł przymierze. Powiem tak, przymierze z Izraelem to nie było przymierze tylko dla Izraela. To było przymierze dla całej ludzkości. Bo gdy czytamy dokładnie Stary Testament, miejsca, które mówią o tym, jak Pan Bóg umiejscawia swoją obecność i swoją chwałę w Jerozolimie, w świątyni, to co mówi? Że to nie jest tylko dla Izraela, ale to jest dla całego świata. Żeby narody przyszły i poznały i dowiedziały się o tym, że jest Bóg, że jest kochający Bóg. I Pan Bóg został w bardzo brutalny sposób przez tych, którzy byli z Nim w przymierzu, zdradzony. Zdradzony. I oni wybrali jakieś posągi, wybrali jakieś drzewa, jakieś wzgórza. Przestali Jemu oddawać chwałę całym swoim sercem, a ich serce poszło za tymi byle jakimi rzeczami. Zdradzony. Czy wtedy był ważny ten werset? Albowiem tak, Bóg umiłował świat. Nadal. Bóg umiłował świat. Wtedy, gdy Jezus przyszedł na ziemię i był nierozumiany, i gdy w końcu oddał swoje życie i wisiał na krzyżu, również. Albowiem tak, Bóg umiłował świat. I wtedy, gdy Pan Bóg posyłał apostołów do tego, żeby zwiastowali Ewangelię, posyłał ich dlatego, bo kocha ludzi. Bo jego pragnieniem jest to, abyś ty, abym ja, abyśmy byli blisko niego. A ta historia wieży Babel, historia, którą głosili ci ludzie poprzez tą wieżę Babel, jest kłamstwem i zaprzeczeniem tego. To jest historia, w której Bóg jest przedstawiony jako ktoś, kim można manipulować. Kto jest łasy na swoje potrzeby i w związku z tym w końcu da się wrobić też w to, żeby zrobić coś dobrego dla nas. Pan Bóg mówi, ja nie chcę, żeby to było propagowane. I mówi, skutecznym sposobem na to, żeby to nie było, nie ogarnęło całej ludzkości, jest to, że nie będą się rozumieć. I stąd ta rzeczywistość pomieszania języka. Panu Bogu nie przeszkadzało to, że ta wieża Babel podobno miała około może 30 metrów wysokości. 30 metrów Panu Bogu zupełnie nie przeszkadzało. Jest taka historia, którą podobno jeden z przywódców Związku Radzieckiego tak z dumą jakoś tam propagował, mówił, że nasi kosmonauci polecieli i nie zobaczyli nigdzie Boga tam wysoko. Ale niesamowitą rzeczą było to, że inni kosmonauci polecieli i powiedzieli, widzieliśmy, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg. Spojrzeliśmy na niebo, na firmament, spojrzeliśmy na ziemię i jak popatrzyliśmy na to, to powiedzieliśmy, nie, to jest tak piękne, że te dzieła Pana Boga są czymś niezwykłym. Wszystko zależy od tego, co mamy w sercu i jak patrzymy naszym sercem. Oczy to za mało. Potrzebne jest serce. Oni patrzyli tylko swoimi oczami i poprzez pryzmat swoich potrzeb. I dlatego też Pan Bóg w pewnym momencie postawił im, no tak po młodzieżowemu mówiąc, mogę? Dzień kobiet, jest to mi wolno. Szlaban. Postawił im Pan Bóg szlaban. No nie wiem, to w moich młodzieżowych czasach tak się mówiło. Może dzisiaj już jest zupełnie inny slang. Bana. Nie, bo nie będziemy mówić o hejtach i lajkach. Bana. Słuchajcie, gdy przychodzimy do Pana Boga i gdy On daje nam możliwość do tego, żebyśmy też Jego chwalili, Jego uwielbiali, jestem pewny tego, to jest to pragnienie u Pana Boga, żeby to się działo ze względu na to, że Pana Boga bardzo kochamy, że do Niego należymy, On jest naszą nadzieją, On jest wszystkim dla nas, On jest naszym tatą i On jest tym, który jest naszym stwórcą. Jesteśmy Jego własnością. I żeby nasza chwała nigdy, nigdy nie miała takiego posmaku. My Ci, Panie Boże, pokażemy, jak można Ciebie chwalić. My tu zrobimy taki Hillsong, że świat dopiero zobaczy. Czasami mamy taką pokusę. Nie mówię tutaj tylko o muzyce. No, to różne rzeczy mamy taką pokusę, żeby Panu Bogu pokazać. Nie zaimponujemy Panu Bogu. On czeka na nasze serce, serce miłości, bo chce, abyś Ty, abym ja, abyśmy byli blisko Niego. Powstań. Panie Boże, tak bardzo dotyka nas to, że wtedy, gdy było najciemniej, Ty cały czas mówiłeś, umiłowałem Was. Panie, czas i przychodzisz do naszego życia bardzo często wtedy, kiedy są te najciemniejsze momenty, dlatego, że myśmy sami się w nie wpakowali i mówisz, Kocham Ciebie, nie zostawię Ciebie, nie porzucę Ciebie, jesteś mój, zapłaciłem za Ciebie i chcę, żebyś przyszedł do mnie. Panie, dziękuję Ci za to. Panie, dziękuję Ci za tą Twoją niesamowitą miłość. Panie, i przepraszam Ciebie za cokolwiek, co jest taką pychą, która pochodzi z tego, że źle oceniam, źle patrzę na rzeczywistość, że patrzę na rzeczywistość w bardzo egoistyczny sposób, a nie patrzę sercem pełnym miłości. Panie, proszę Ciebie o to, abyś nas oczyścił z tego egoizmu. Panie, abyś oczyścił nas z pychy i na to miejsce, żebyśmy mogli Ciebie naprawdę kochać, naprawdę oddani być Tobie. Halleluja, chwała Ci. Panie Boże, tak bardzo prosimy Ciebie o to, aby tak było w naszym życiu. Aleluja. Jeśli dzisiaj naprawdę potrzebujesz tego, żeby On dotknął cię swoją miłością, On naprawdę chce to zrobić. On naprawdę chce ci powiedzieć do twojego serca, do twojego życia, kocham ciebie i chcę, żebyś był tam, gdzie ja jestem. Dzięki ci, Panie. Dzięki ci, Panie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.